Witam Was serdecznie. Pozwalam sobie na taki bezpośredni ton, takie zwroty, bo chociaż krótko jestem, to poczułem się tutaj jak wśród swoich bliskich. Nazywam się Adrian Kurzbart. Tak jak było napisane na tej ulotce, na tym plakacie, ja przedstawiam się tak, że jestem szczęśliwym mężem i ojcem czworga dzieci. Moja żona Monika i z czwórka dzieci najstarszy syn Piotrek, później jest Marysia, Tereska i najmłodsza Ania. Natomiast jeśli chodzi o sprawy zawodowe, to z wykształcenia jestem psychologiem. Pracuję na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Poza tym bywam w sądach jako biegły sądowy. Z takich spraw zawodowych mogę powiedzieć, że kształciłem się tutaj w Krakowie, więc sentyment do Krakowa został. Zarówno magisterium, jak i doktorat robiłem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stąd zawsze wracam tutaj do Krakowa, czy jak przyjeżdżając przez Kraków z taką nostalgią, wspomnieniem tych czasów studenckich, czasów narzeczeńskich, czasów, kiedy przygotowywaliśmy się razem wtedy z moją dziewczyną, później narzeczoną Moniką, do małżeństwa. Witam serdecznie wszystkich, a zapomniałem powiedzieć, że jestem szafarzem nadzwyczajnym Komunii Świętej. Posługę głównie pełnię w szpitalu na Czerwonej Górze, to taki szpital koło Kielc. Tam mamy taką drużynę właśnie szafarzy, także pomagamy księdzu Piotrowi, który zresztą pochodzi tutaj z Krakowa. Tak, proponując tytuł, czy uzgadniając tytuł z Andrzejem, któremu bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, nie zdawałem sobie sprawy, na jak trudną rzecz się porywam. Otóż jak zacząłem się wgłębiać w temat i zastanawiać nad istotą męskości, to stwierdziłem, że tak naprawdę to dużo na ten temat powiedzieć nie można, co by było trafne i rzetelne na tyle, żeby odzwierciedlało pełną prawdę o fenomenie męskości. Zdziwił mnie też cytat, to była propozycja Andrzeja. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Zastanawiałem się nad tym na początku i stwierdziłem, no tak, znowu będziemy mówili o mężczyznach, ale muszą być oczywiście kobiety. One wszędzie z tą swoją obecnością, umiłowaniem innych osób muszą towarzyszyć, nawet w cytacie o istocie mężczyzny. Taka pierwsza reakcja. Chyba się od tego nie uwolnię, tak? Natomiast po głębszym przemyśleniu sprawy stwierdziłem, że rzeczywiście trudno by było mówić cokolwiek, czy cokolwiek powiedzieć o istocie mężczyzny, nie pokazując kobiety. Prawda? To tak samo jak mówić o czerni, nie mając z boku bieli. Dlatego wchodząc w ten temat głębiej, zastanawiając się nad nim, stwierdziłem, że rzeczywiście nie sposób uciec w mówieniu o istocie mężczyzny od kobiety. Taką dla mnie zastanawiającą sprawą było dzisiejsze właśnie pierwsze czytanie. Ksiądz na to zwrócił uwagę. Od jakiegoś czasu Pan Bóg tak mnie prowadzi, że staram się wchodzić w tak zwane lekcje divina, czyli po prostu rozważać Pismo Święte z każdego dnia rano, jakoś starać się żyć tym słowem przez cały dzień. I to pierwsze dzisiejsze czytanie właśnie z listu świętego Pawła do Koryntian o miłości. Tak stwierdziłem, że Pan Bóg daje odpowiedź. Istota mężczyzny to miłości. I no właśnie, co tu mówić więcej? Skoro na obraz Boży powstaliśmy, no to kto może więcej o nas wiedzieć jak Bóg, który najlepiej zna samego siebie? W związku z tym już te pierwsze rozważania nad tym tekstem wstępnym, wprowadzającym, kierują nas w stronę Boga. żeby za bardzo się nie przejmować też i spojrzeć trochę z dystansem i z uśmiechem na to moje wystąpienie, to taki mały humor, który znalazłem u księdza Twardowskiego, o tym, jak pewien socjolog trafił do nieba. No jak to socjolog, prawda, zainteresowany procesami nawet w niebie społecznym, więc zaczął liczyć zbawionych i stwierdził, odkrył bardzo ciekawą prawidłowość, że w niebie najwięcej było osób, które słuchały kazań skierowanych do dzieci. Natomiast ci, którzy słuchali wykładów profesorów i doktorów, no to byli w czyśćcu, a dwóch nawet znalazło się w piekle. Więc mając to na uwadze, to dobrze, że był taki kierunek, że najpierw msza święta, później modlitwa, a teraz wykład, bo to i zmęczenie większe, także i mam nadzieję, że przejęcie też takie wielkie nie będzie. Ale do rzeczy. Skoro Pan Bóg mnie stworzył, no to po co? I to jest jedno, myślę, z ważniejszych pytań, które mężczyzna w pewnym momencie musi zadać sobie i zadać przede wszystkim Panu Bogu. Na po co mnie stworzyłeś? Czy jakie jest moje powołanie? Czemu chciałeś, żebym przeżył życie jako mężczyzna? Myślę, że część z nas, czy większość z nas nosi te pytania, niektórzy być może z was już je wyartykułowali. Odpowiedź na nie, ja myślę, że jest odpowiedzią, którą Pan Bóg udziela przez całe życie. Więc jakąś cząstkę być może usłyszymy teraz, natomiast wydaje mi się, że to jest odpowiedź, którą Pan Bóg udziela nam poprzez wydarzenia, poprzez osoby, które spotykamy przez całe życie. Jak spojrzeć na mężczyznę? Kim jest mężczyzna? Co jest istotą bycia mężczyzną? Otóż tutaj przychodzą do głowy różne skojarzenia. Część z nich wiąże się z rolami, które pełnimy. Pan Bóg nas powołuje do określonych ról, o których mówi wprost, to znaczy do roli małżonka, do roli ojca. W jednej i w drugiej myślę, że zawiera się gdzieś też rola obrońcy czy wojownika, ale tych ról czy funkcji, które pojawiło się, jest więcej, bo przychodzi do głowy, prawda, posiadacz auta znanej marki, prawda, albo posiadacz willi, posiadacz wielu kobiet czy ogier, wreszcie nikt. Czy pozytywne, takie jak na przykład ochroniarz czy sejf. Więc nasza kultura cechuje się tym, że po prostu jesteśmy jakby zanurzeni w żargonie. I ten żargon niesie ze sobą coś, co jest mocno uargumentowane, ale też coś, co jest zwykłą wydmuszką, za czym nie stoi żadna logiczna argumentacja. Natomiast może nas pociągać, przejmować czy kształtuje wręcz. Tak jak mówiłem, nie sposób ukazać męskości bez kobiecości. Otóż być człowiekiem to znaczy być człowiekiem na dwa rodzaje. Albo być człowiekiem jako mężczyzna, albo być człowiekiem jako kobieta. I nie można sobie nie zadać pytanie, dlaczego Pan Bóg stworzył nas właśnie w ten sposób. To wszystko miało cel. Skoro Bóg jest wszechmocny, skoro jest osobą, to miał w tym jakiś cel. Bardzo pięknie widać te różnice, ale jedność też między nami w tłumaczeniu tego cytatu u Jakuba Wójka. Otóż on nie używa pojęcia mężczyzny i kobiety, ale męża i mężynę. Ładnie to podkreśla i różnicę, i wspólnotę między tymi dwoma rolami. Co jest istotą mężczyzny? Tutaj chciałbym zrobić przegląd u różnych autorów i być może niektóre z tych pomysłów bardziej jakoś będą przemawiały do serca, do rozumu, być może inne mniej. Otóż znany na pewno Eldridge mówi, że to, co jest istotą mężczyzny, to mieć znaczenie, być kimś. Że każdy z nas, mężczyzn, chce, żeby się z nim liczono. Prawda? Chce być silny, stąd największą obelgą dla mężczyzny, prawda, jest obelga, ty słabe uszu, ty nie dojdę i tak dalej. To Jacek Pulikowski opowiadał właśnie taki żart, że prawda, żona mówi do męża, ty jesteś okropna niedojda, to jest najgorsza niedojda na świecie. Jakbyś pojechał na konkurs niedojd, to byś zajął drugie miejsce, prawda? A on się pyta, a dlaczego? Bo taka niedojda jesteś. Więc kobiety jako bardziej zanurzone w świecie osób, oczywiście mające większą inteligencję emocjonalną, celnie potrafią ranić mężczyzn. Nie znaczy, że my też nie potrafimy dotykać w te punkty, które są dla nas, dla nich czułe. Siła, prawda? Siła, znaczenie jako taki ważny element tożsamości tego, kim ma być mężczyzna. Eldridge pisze też o drugiej sprawie, to znaczy o ważności pożycia seksualnego. Dla mężczyzny to ten temat będzie eksploatowany za miesiąc. Ja tylko parę słów powiem, że żaden mąż, prawda, nie zapomni żonie takiej sytuacji, że wstaje rano, prawda, i ona mówi do niego, nie martw się, misiu, jutro będzie lepiej, prawda? To nie ma szans na to, żeby zapomniał. Będzie się czuł bez wartości, prawda? Im bardziej będzie go pocieszała, tym gorzej będzie się czuł, prawda? Więc ten wymiar związany z płodnością, ale też stworzeniem jedności właśnie takiej cielesnej jest dla nas mężczyzn niezwykle istotny i bardzo się cieszę, że o tym będzie następne spotkanie. Tutaj należałoby od razu powiedzieć o tym, co jest istotą dla kobiet, bo Pan Bóg daje nam siebie właśnie po to, żebyśmy się dopełniali. Taki był Jego plan, bo po cóż by nas stworzył jako mężczyzn i kobiety? Otóż Eldridge mówi, że to jest piękno i dobro. Że prawda, każda kobieta, szczególnie te młodsze, to najpierw akcentują piękno, natomiast starsze to później się przesuwa i jakby bardziej dobro ma znaczenie. Stąd obelga, prawda, jaka jesteś paskudna, jaka jesteś brzydka do żony powiedziana, albo niezauważenie, prawda, że ona coś tam, prawda, przygotowała. Moja żona ostatnio zawiesiła nowe firanki, ja wchodzę, na pewno nie zauważyłem tego. Przeszedłem do pokoju, ona pyta, no i co? Ja mówię, no, a coś się stało? Ona mówi, tak. To mówię, to powiedz mi, co? Wzięła mnie za rękę, mówi, nie widziałeś? Ja mówię, no przepraszam, nie zauważyłem, rzeczywiście piękne. Ale musiałem to zaboleć, prawda? Bo piękno dla niej jest czymś istotowo bardzo ważnym. No i dobre oczywiście. Trudno będzie żonie czy dziewczynie wybaczyć, jeśli usłyszy, że jesteś wredna. No. Więc jak tak popatrzymy na to, no to oczywiście mamy wzajemnie się dopełniać, a żyjemy w świecie, który proponuje nam coś innego. Otóż proponuje nam albo rywalizację płci, tak, że któraś płeć jest lepsza, prawda? Jedna drugiej stronie próbuje udowodnić, że to głupie jest być mężczyzną, czy to głupie jest być kobietą. I to proponują feministki, tak? Walkę. Albo w ogóle wycofanie, izolację, słuchajcie. Więc z tego olbrzymiego strachu przed drugą stroną mamy drugą propozycję skrajną, czyli homoseksualizm. Ja tak boję się odmienności, że w ogóle nie otwieram się na tę drugą osobę płci przeciwnej, tylko wybieram to, co znam. Nie? Obie możliwości degradują. Degradują, utrudniają rozwinięcie się w pełni, ponieważ są przeciwko Bożemu planowi. Nie? Temu, co Bóg zamierzył dla nas od początku. Jeśli mówimy o mężczyźnie, no to trzeba powiedzieć o miłości małżeńskiej, bo jednak znaczna większość mężczyzn jest powołana właśnie do życia w małżeństwie. I tutaj znalazłem takie bardzo piękne słowa w adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio. Miłość do małżonki, która została matką, i miłość do dzieci są naturalną drogą do zrozumienia i urzeczywistnienia swego ojcostwa. W domyśle urzeczywistnienia swej męskości. Muszę powiedzieć, że ten cytat mnie pocieszył. To znaczy, ja zrozumiałem, że to, co ja powiem tutaj, ma niewielkie znaczenie, dlatego że każdy z was zrozumie, co to znaczy być ojcem, co to znaczy być przede wszystkim mężem, a później ojcem, jeśli zacznie po prostu być mężem i ojcem. Wtedy poznacie, co to znaczy. Tylko wtedy, jeśli ja jestem, to urzeczywistniam. My czasami, my mężczyźni, tak może trochę generalizuję, ale mamy taką tendencję do tego, że coś przeczytamy, prawda? Przeczytam instrukcję obsługi pilota, ja już mam nad nim kontrolę. Ja wysłucham wykład o istocie mężczyzny, małżeństwa, już wiem, o co chodzi. Prawda? To oczywiście to jest bardzo potrzebne, natomiast czasami jest tak, że jestem później zawiedziony. I to dobrze, dlatego że tylko realizując w praktyce to, co do mnie dociera, co słyszę, co nie wiem, na przykład dzisiaj w Słowie Bożym jakoś przyszło, mówię o pierwszym liście do Koryntian, o miłości, tylko wtedy ja jestem w stanie poznać rzeczywiście, co to znaczy być mężczyzną, co to znaczy być mężem, co to znaczy być ojcem. No więc jaka jest rola ojca, jaka jest rola męża, mężczyzny w stosunku do swojej umiłowanej? Da? Czy w stosunku do innych kobiet to też możemy rozszerzyć, bo są też mężczyźni, którzy wybierają życie samotne albo tacy, którzy, tak jak prawda, księża czy osoby, generalnie osoby konsekrowane, wybierają życie z Bogiem, składają ślub czystości, bezżeństwa i ich również ta sprawa dotyczy, bo żyją w świecie, gdzie są i mężczyźni, i kobiety. Więc jak tę miłość można realizować? Jaka jest rola mężczyzny tutaj? Tu bardzo mi się podoba to, co ksiądz Marek Dziewiecki o tym pisze, ale też to powtarza się u innych osób, właśnie u Jacka Pulikowskiego, że mężczyzna powinien pełnić w stosunku do kobiety rolę sejfu czy ochroniarza, oni tak o tym mówią. A tak naprawdę to chodzi o to, że on ma po prostu pomóc przeprowadzić bezpiecznie tę ukochaną, albo jeśli nie ukochaną, to te kobiety, za które jest odpowiedzialny, tak jak na przykład proboszcz danej parafii, on jest odpowiedzialny za kobiety, które są w tej parafii, bezpiecznie przeprowadzić przez życie. Tu od razu otwiera się problem władzy. Kto jest ważniejszy? No i pytanie, jak prawda, mamy ochroniarza i mamy głowę państwa czy jakąś ważną osobę, no to oczywiście ważniejszy jest ochroniarz. On decyduje, czy ma teraz wyjść prezydent, czy nie ma wyjść, czy, prawda, czy go przewróci na ziemię, bo jest zagrożenie, prawda, czy zatrzyma samochód. Chociaż sami dobrze wiecie, że problem władzy jest problemem, który niejedno małżeństwo przewrócił, prawda, pokaleczył. Tutaj taki humor, żeby też za poważnie nie było. Otóż śpiewaliśmy dzisiaj o tym, żeby modliliśmy się, żeby Pan otworzył nam bramy do nieba, więc humor o tym. Dwie bramy do nieba. Na jednej bramie napisano, tą bramą wchodzą mężczyźni, którymi w małżeństwie rządziły kobiety. No i druga brama, tam napis, a tą bramą wchodzą mężczyźni, którzy byli rzeczywistą głową w swoim małżeństwie. No i przed tą pierwszą bramą ogonek aż po horyzont, a pod tą drugą stoi tylko jeden mężczyzna. Święty Piotr, jak to zobaczył, podbiega do tego jednego i mówi, bracie, jak ja się cieszę, że chociaż jeden tutaj. Ten mówi, ale ja nic nie wiem, żona mi tu kazała przyjść. No właśnie, więc z władzą, problem władzy w małżeństwie jest ważny, jest istotny. Tutaj myślę, że ten obraz ochroniarza dobrze to pokazuje. Bardzo ładnie Jacek Pulikowski o tym opowiada. Mnie się to strasznie podoba, bo on mówi tak, roztropnie, czy pochylając się nad słowami, szczególnie pism Pawłowych, roztropna, mądra kobieta odda całą władzę po ślubie mężowi. A roztropny, mądry mąż powie do niej, to ty bądź ministrem spraw zagranicznych. Nie? Dlaczego to to zaraz o tym opowiemy. Co się dzieje, jak mamy, jak każda ze stron próbuje zdobyć władzę w małżeństwie? Jak nie widzi też władzy jako służby, co jest ważną rzeczą? Otóż to taki przykład z poradni. Razem z żoną mamy taki punkt terapeutyczny u kapucynów w Kielcach i przychodzą do nas różne małżeństwa. Jest to dla nas samych wielka łaska, bo czasami niektóre sprawy, które gdzieś tam w zalążku są w naszych małżeństwach, widzimy z wyprzedzeniem czy z konsekwencjami kilkunasto, kilkudziesięcioletnimi, co muszę powiedzieć, jest bardzo uczące. Kiedyś przyszło takie małżeństwo, w zasadzie to ona go przyprowadziła. Przeważnie kobiety przyprowadzają tak swoich mężów do poradni. I to było tak, tam był taki układ. Cokolwiek ona powiedziała, on mówił tak, dobrze. Bez względu na to, czy to było dobre, czy to było niedobre. Jaki efekt, słuchajcie, jeśli chodzi o wychowanie dzieci? Otóż najstarsza córka, oni z tym problemem przyszli. Najstarsza córka tego małżeństwa miała bardzo silny problem z tożsamością płciową. No, już była na etapie zbierania pieniędzy na... No nie jest zmiana płci, trzeba mówić precyzyjnie. Ona tak naprawdę no to zmieniłaby tylko dowód, bo nie płeć, prawda? Bo płeć jest genetycznie uwarunkowana i każda nasza komórka jest komórką albo mężczyzny, albo kobiety. Nie? Problem słabego ojca, problem dominującej matki, nie? Który w wychowaniu dzieci dał taki rezultat. Nie? I oczywiście można powiedzieć, że no, wszystkiemu winna jest ta wredna baba, tak mówiąc brzydko o tej pani, ale to nieprawda. Bo on podporządkowywał się tej sytuacji. Czy inny przykład. Mąż, który... To małżeństwo stanęło... To tam był problem przebaczenia. Na kraju, w zasadzie na krawędzi rozpadu. Dlaczego? Taka sytuacja, może nawet trochę zabawna. Gdzieś tam sobie pojechali z rodziną, do rodziny i on już chciał wracać, a ona mówi, no zobacz, grają krewni w piłkę, no pokaż, że jesteś mężczyzną, no zagraj. On mówi, ale ja nie chcę. No zagraj. No poszedł zagrać. Tak nieszczęśliwie skoczył czy kopnął, że uszkodził sobie staw skokowy bardzo poważnie. Także wymagało to wielomiesięcznej rehabilitacji. I słuchajcie, ja ich spotkałem kilka lat po tym. To było chyba 6 albo 7 lat. I rozmowa się zaczęła od tego. On przyszedł i mówi, wie pan co, ona mi kazała zagrać w piłkę. Ja teraz nie mogę chodzić. Ja bym chciał chodzić normalnie. To jest jej wina. Prawda? Słuchajcie, w tym małżeństwie nie żyło się łatwo. Ani jemu, ani jej. Prawda? On w ogóle do niego nie docierało. No jak to? No to przecież mógł powiedzieć, nie gram i idę, prawda? No to chcesz, kochanie, to zagraj. No to przecież ja ci będę kibicował. No, nie? On to zrobił. Jeszcze jeden taki przykład, to już mojego takiego serdecznego kolegi. Otóż Piotr ma bardzo ładną żonę i bliskie, może nawet nadmierne kontakty z teściową. To wygląda w ten sposób, że teściowa dzwoni do niego i mówi, w niedzielę jesteś u mnie na obiedzie. I on mówi, dobrze. Ja mówię, Piotrek, człowieku, co ty robisz? No to teściowa rządzi, co ty masz robić w niedzielę? On mówi, a co tam, nie? On ma swoją działkę. Nie? On idzie na działkę, ten nie widzi żony, nie widzi teściowej, siedzi tam cały dzień, prawda? Nie? My mamy takie swoje ucieczki, o tych ucieczkach jeszcze będę mówił. No więc problem władzy, tutaj bardzo istotny i taką kwintesencją tego jest piękna scena z filmu Spotkanie. Nie wiem, czy oglądaliście ten film. Bardzo prosta fabuła. Otóż kilka osób jedzie boczną drogą do autostrady, nagle policja ich zatrzymuje muszą się cofnąć do baru niedaleko blokady, ponieważ droga jest uszkodzona. W trakcie burzy podmyło asfalt. Cofają się, lokal się nazywa Ostatnia Szansa. Okazuje się, że barmanem jest Jezus. I wśród osób, które docierają do tego lokalu, jest małżeństwo. Tak naprawdę to jadą po rozwód. Ona chce rozwodu. Jest taka piękna scena, kiedy barman Jezus rozmawia z nimi, przekonuje ich, że on jest właśnie tym, kim jest. Jest scena, kiedy ten mąż prosi o to, żeby on pomógł. I on mówi tak. Od tej pory, tak do niego mówi, od tej pory nie będziesz podążał za, tylko będziesz prowadził. Nie? Można tak powiedzieć, weźmiesz odpowiedzialność. Nie? Okazuje się, że to był człowiek bardzo religijny, od 15 roku życia, tak tam mówi, od 15 roku życia ja przemawiałem do twojego serca. Jest taka scena właśnie, kiedy oni jadą do tego baru, idzie dziewczyna. Wyobraźcie sobie, burza, widać, że dziewczyna jest młoda, prawdopodobnie pełnoletnia i on słyszy głos w duszy, zabierz ją. Mówi, zabierzmy ją, a żona mówi nie. Nie będziemy jej zabierać. Jadą dalej. Nie? Przegrywał swoje małżeństwo. Nie? Od tej pory nie będziesz podążał, będziesz przewodził. Jak przewodzić? No to my musimy patrzeć na wzorce, na najlepszy wzorze, jaki mam, to znaczy wzorzec Jezusa Chrystusa. Nie? On umywał nogi uczniom, jak ostatni ze sług. Więc przewodzić, brać odpowiedzialność, prawda? Jak kochać żonę? Więc jakie jest zadanie mężczyzny? Jak podejść do tej miłości? Więc przede wszystkim, słuchajcie, mężczyzna musi myśleć realistycznie, trzeźwo myśleć. Najpierw w stosunku, kiedy on jest gotowy prowadzić kobiety, jak on myśli realistycznie o samym sobie. No to jest bardzo trudne. Myśleć prawdziwie o sobie. Nie oszukiwać się. Przychodzi do nas do poradni małżeństwo w rozpadzie. Po 14 latach mają dwójkę dzieci, on znalazł sobie kochankę, to jest kobieta z pracy. Jest z nią już pół roku, ponad pół roku, spodziewają się dziecka. Ona zostawiła dwójkę dzieci męża, on zostawił żonę i dwójkę dzieci. Przyszedł jeszcze z żoną, to ciekawa rzecz, to w ogóle duża rzadkość. No i ja go pytam. Dlaczego pan to zrobił? On mówi, no to proste. Każdy ma prawo do miłości. Nie? Ja mówię, ma pan rację. Pana żona też ma prawo do miłości. Pan jej to obiecał. Publicznie. Nikt panu nie kazał. Pana dzieci też mają prawo do miłości. Nie? Zobaczcie, jak on się strasznie oszukiwał. Nie? To nasze mechanizmy obronne, akurat tutaj racjonalizacja. My jesteśmy świetni w tym. Jesteśmy w stanie swoje żony, dziewczyny tak urobić na logikę, że przejdzie wszystko. Prawda? No przecież on ma prawo do miłości. Nie? Prawda jest taka, że nie chodzi o prawo do miłości, tylko o to, że nie umiał panować nad swoim popędem. Oczywiście problemy w tym małżeństwie były, bo jak się rozpada małżeństwo, to nie tylko mąż jest winien, prawda? Odpowiedzialne za relacje są dwie osoby, które są w relacji, ale on nie umiał sobie powiedzieć prawdy. Ja nie umiem panować nad swoim popędem, dlatego poszedłem za tą młodszą, bardziej atrakcyjną kobietą. Fizycznie bardziej atrakcyjną. A niesamowita była ta żona, która mówiła, że ona mu przebacza. Ja cię kocham, ja chcę być z tobą. Wiem, że masz dziecko z tą inną kobietą. Ale wróć do nas. On przyszedł tylko dlatego, bo miał takie jedno pytanie. Jak się rozejść bezboleśnie? Ja mówię, ja nie wiem, proszę pana. Ja nie wiem, jak się rozejść bezboleśnie. I jeden budujący przykład, chociaż trudny. Też dotyczy władzy, prowadzenia. Słuchajcie, pokazuje, jak mężczyzna może się przemienić. To naprawdę się wydarzyło. Mężczyzna gdzieś przed 30 przyszedł razem z żoną i z małym dzieckiem. Mają dwójkę dzieci. I szczerze opowiada swoją historię. Mówi, wie pan, gdzie ja poznałem swoją żonę? Ja mówię, no nie. W agencji towarzyskiej. Znaczy w burdelu. Prawda? Mówi, a, byłem na 5 roku, zdałem sesję. Mówię sobie, trzeba się jakoś nagrodzić. Prawda? Widocznie znudziły mu się inne nagrody. Pomyślał, no dobrze byłoby pójść, prawda, i nagrodzić się dziewczyną. No poszedł do agencji towarzyskiej. Wybrał sobie jedną dziewczynę. Skorzystał, zapłacił. Mówi, wróciłem tam jeszcze raz. Potem jeszcze raz. Nie? Mówi, zakochałem się w niej, tak mówi. Wyciągnął tę dziewczynę z tej agencji towarzyskiej. Słuchajcie, oni przyszli po to, pobrali się, dwójka dzieci, ona bardzo czuła dla tych dzieci, ta dziewczyna, ta jego żona, bo ona mu powiedziała, że ona chce od niego odejść. Ona go zdradzała. No, historia jej życia była taka, że trudno jej się było wyzwolić, prawda, z niebycia z innymi mężczyznami. Ale słuchajcie, to był jedyny przypadek w naszej poradni, kiedy mężczyzna z nią przyszedł. On powiedział szczerze, co zrobił, jak ją poznał. Mówi, ja chcę ratować to małżeństwo, ja ją kocham. Mówi, my mamy dwójkę wspaniałych dzieci. Uważajcie sobie. Facet przychodzi i mówi, wziąłem prostytutkę za żonę, ale ja ją kocham, to jest moja żona. Ja nie odpuszczę. Przypadek, kiedy mężczyzna przewodzi. Nie? Zaczął od kompletnego dna. Dno dna, nie? A urósł. Nie? Można postawić pytanie, dzięki czemu? Dzięki miłości. To już nie zakochanie, słuchajcie, bo ona mówiła szczerze. Ona była szczera bardzo wobec niego. Mówi, ja go zdradzałam, opowiada tam przy nas, bo my razem z małżonką jesteśmy. Tu miałam tego faceta, ostatnio byłam w Holandii z jakimś mężczyzną. I on mówi, ja cię wybaczam. Mówi, ja cię bardzo kocham, proszę cię, nie odchodź. Trudno też oceniać ludzi, bo historia tej kobiety bardzo złożona. Miała właśnie agresywnego ojca, ojciec był alkoholikiem, bił, robił awantury. I wreszcie, jak miała 11 lat, zmarł. Także taka historia jej życia. Natomiast mówię, co to znaczy mieć władzę w małżeństwie? No to obraz tego mężczyzny dla mnie samego osobiście jest bardzo ważny. Co to znaczy służyć? Do jakiego stopnia można służyć? Oczywiście można zadać pytanie, skąd brał siłę? Z relacji z Bogiem tylko. Więc pierwsze zadanie, jeśli ja chcę przewodzić, no to ja muszę myśleć realistycznie, znaczy przestać siebie okłamywać. Dobrze, że jestem tutaj w męskim gronie, ja myślę, że sobie czasami twardą prawdę mówicie. To dobrze. Nie? Drugi mężczyzna pierwszemu powie, wyczuje, jak jest jakiś fałsz, to mu powie zaraz. Słuchaj, bracie, nie naginaj, dobra, dobra. I dobrze. I dobrze, bo ja się wtedy uczę myśleć prawdziwie o sobie, co jest ważne. Oczywiście oprócz tej prawdy jest ważna miłość. To są dwie takie skrajności. My często się przesuwamy w relacji z żoną, w relacji z dziećmi od jednej do drugiej. Prawda albo miłość, taka naiwność, prawda? Miłość naiwna albo prawda okrutna. Albo jestem okrutny, albo jestem naiwny, prawda? Dlatego Pan Bóg może dać połączenie tych dwóch rzeczy i zazdroszczę, będziecie mieli spotkanie właśnie o lwie i baranku. To rzeczywiście jest synteza tego, o czym mówiłem. Jak kochać w prawdzie. Jak nie być naiwnym i kochać. Najpierw trzeba myśleć prawdziwie o sobie i o tej relacji otaczającej rzeczywistości. To jest pierwsza rzecz. Kiedy ja to będę robił? No jeśli będę w dobrym kontakcie z Bogiem. Bo inaczej trudno mi będzie pokonać moje mechanizmy obronne. A mamy ich bez liku. No i wreszcie kochać swoją żonę, to znaczy kochać bezinteresowną miłością, starać się o taką miłość. Nie ma to nic wspólnego z wywoływaniem sobie uczucia miłości. Myślę, że to wiecie panowie. To w czasie zakochania łatwo przychodziło mówić kocham. Nawet najbardziej toporny mężczyzna raz czy dwa razy dziennie był w stanie z siebie to wykrzesać, prawda? Trudno mu się było rozstać, te rozstania zakochanych, prawda? To trwa godzinami. Prawda? Tam jeszcze SMS, wyszedł z klatki SMS, prawda? Jeszcze się obejrzał, pomachał, prawda? Już jestem u siebie, prawda? Już leżę w łóżku i tak dalej, nie? Po ślubie, nie? Bo wtedy jesteśmy prowadzeni przez uczucia. Stan naturalny, stan zakochania. Natomiast ta miłość żony jest czymś innym. Jest naszą najpierw decyzją. Głęboką decyzją, tak? Ja chcę, w jakim kierunku? Ja chcę dobra dla mojej żony. Marek Dziewiecki bardzo ładnie tak pisze, ksiądz Marek Dziewiecki, i mówi, że kochać to znaczy, ja chcę, żebyś ty się stawała jak najlepszą wersją samej siebie. Nie zamienię cię na lepszy model, tylko staram się, żebyś ty była jak najlepszym modelem, prawda? Siebie samej. To nie wyklucza czasami mówienia rzeczy trudnych, nie? I dwa, to jest decyzja, pierwsza rzecz, a dwa, działanie na rzecz dobra żony, dobra kobiet z parafii, nie wiem, dobra koleżanek w pracy. Nie? To jest ta. Nie? Bez działania nie ma miłości. Słuchajcie, dosłownie miłość można nagrać na kamerę wideo. Nie ten, co mówi kocham, tylko prawda? Myślę, że dobrze wiecie panowie, prawda? No taka sytuacja bardzo prosta. Wyobraźcie sobie, że wasza ukochana żona mówi, ja cię bardzo kocham, mój drogi. I macie gorączkę, leżycie, mówicie, żono, daj wody, bo się źle czuję. Ona mówi, wiesz, jakie to jest niesamowite, bo ty mówisz do mnie żono i mówisz kochanie. Prawda? I widzicie, że łzy jej nabiegły do oczu, prawda? Ale odwraca się z boku na bok i idzie spać dalej, nie? No i druga, która może tam pod nosem, mówi, no znowu mi nie da spać, prawda? Raz mu się chce, raz jest chory, prawda, raz... I znowu te noce przepadają, nie? Ale przyniesie wody. A która kocha? A którą byście woleli, nie? No kocha ta druga. Nie? Miłość widać. I teraz, oczywiście, często problem polega na tym, że my okazujemy tak miłość, że tego druga strona nie rozumie, nie? Ja posprzątałem całe mieszkanie, na przyszłej krzyczy na mnie, że jej nie kocham. No głupia jesteś, no jak cię nie kocham? No idź zobacz, prawda? Prawie się odkurzacz spalił, tak odkurzałem z miłości, prawda? Mówi, że cię nie kocham. Nie? No właśnie, tutaj otwiera się cała przestrzeń. Kochać to chcieć dobra, to znaczy ja muszę się otwierać na tę drugą osobę, rozumieć, starać się ją rozumieć. Jak powiedział taki jeden wiejski filozof, mieszkam w takim miasteczku Stąporków, ale praktycznie na wsi. On mówi tak. Ja to cię rozumiem, ale pojąć nie mogę. Nie? To jest podobnie z naszymi relacjami. Ja to rozumiem kobiety, ale ich pojąć nie mogę. No. Czyli w obszarze miłości mieści się to wszystko, co jest, prawda? Poszukiwaniem, czego ona pragnie, czego ona chce, prawda? Tak mam pytanie, zagadkę. Amerykanie, wiecie, że lubią różne statystyki, badania ankietowe. Jak często przeciętna Amerykanka potrzebuje słyszeć słowo kocham cię? Codziennie. Ile razy? Około 12 razy. Nie? Gdybyś ty słyszał, prawda, że żona do ciebie mówi 10 razy dziennie kocham cię, to byś miał prawdopodobnie refleksje takie negatywne. Coś zbroiła, prawda? Coś wjechała, prawda? Coś popsuła. Zobaczcie. Ja nie potrzebuję tego, nie? Żeby mi 12 razy codziennie, raz na tydzień mi wystarczy. Nie? Jest dobrze. Może częściej, może dwa razy, prawda? Natomiast oczywiście nie mówię, że każda kobieta tyle razy potrzebuje, ale no to właśnie, jeśli jestem z nią związany, no to powinien o tym wiedzieć, tak? Nie? Kupowanie kwiatów, kolejna rzecz. No, dla mnie jako mężczyzny to jest po prostu wyrzucanie pieniędzy w błoto. No tak czy nie? Drogie, prawda? Więdną, brudzą i niczemu nie służą. Da? Jeszcze się, właśnie. No? Jeszcze się można pokłuć, jak niosę niektórymi, nie? To lepiej kupić czekoladki, bo przynajmniej zjemy razem, prawda? Jest jakiś pożytek? Jest. Ale nie dla niej. Prawda? Jak już kupuje kwiaty, to powinien wiedzieć, jakie ona lubi i takie kupić, zainwestować. Bo dla niej to ma znaczenie. Oczywiście to działa w drugą stronę, ale dzisiaj mówimy o mężczyznach, o tej miłości, rozpoznawaniu tych specyficznych potrzeb kobiet jako przejawy miłości też. Prawda? O tym będzie mowa za miesiąc, ale to też... prawda? Jakie ma pragnienie moja żona, jeśli chodzi o tę sferę seksualną? Nie, ja po, prawda, 5 minutach leżę zadowolony z siebie, prawda? Ona leży obok i płacze, a ja jeszcze myślę, że ona płacze z zadowolenia, z rozkoszy, prawda? To wszystko mieści się właśnie w tym, czym jest miłość małżeńska. Prawda? Ale znowu, żeby to być na to się otwierać, to poznawać, no to oczywiście potrzebna jest siła. Skąd ją brać? Nie? Skąd ją brać? Te relacje z żoną na takie 3 sposoby, czy z kobietami, i mówię w parafii, tak jak to jest ksiądz, czy z koleżankami w pracy, czy z innymi osobami jakoś mi bliskimi, bo myślę, że mówię do różnych osób, mogę układać na taki jakby na takich 3 płaszczyznach. To znaczy mojej obecności, mojej czułości i pracowitości. To są takie 3 jakby konkretne wyrazy miłości. Nie ma miłości bez obecności fizycznej. Żyjemy w świecie Skype'a. Nie da się utrzymać, podtrzymać na pewien czas można, ale zawiązać normalnej relacji, utrzymać na dłuższy czas przez Skype. W powiecie, z którego pochodzę, to jest powiat konecki, jest 25% eurosierot. Większość tych rodzin to już są rodziny, w których tak praktycznie albo przed rozwodem, albo tuż po. Oni się starali, oni mieli dobre intencje, ale nie da się bez obecności fizycznej, prawda, te relacje, tę miłość, prawda, kontynuować. No bo jak? Zresztą ostatnio właśnie była u mnie taka pani i mówiła właśnie tego typu historię. Przez problemy, chodziło o syna. Mąż wyjechał do Anglii, do pracy. Po 2 miesiącach... wylądował w łóżku z jej koleżanką. Nie? I w zasadzie małżeństwo się rozpadło. Ona miała problem też, żeby mu przebaczyć. On też nie był dojrzały na tyle, miał ojca alkoholika. Nie umiał być odpowiedzialny, nie chciał może też podjąć tej odpowiedzialności. Dzisiaj ten jego problem... ta rana, którą zadał żonie, żona też jemu, odbija się w życiu jego syna. No więc obecność fizyczna. I tutaj, jeśli żona rzeczywiście jest dla ciebie ważna, no to ile czasu z nią spędzasz? Ile czasu jej dajesz? I my mamy różne ucieczki, na przykład telewizor, komputer, prawda? Policz sobie konkretnie, ile czasu spędziłeś w ostatni weekend z komputerem, z telewizorem, ile z żoną. Będziesz wiedział, gdzie jest twoje serce. Czemu tam uciekasz? Czułość. No, tu jest różnie z tą czułością. tak jak mówię, jak jesteśmy zakochani, to wychodzi nam czułość, później jest gorzej, prawda? Później jest gorzej, nawet zapominamy czasami, prawda, się umyć przed snem. To bardzo różnie to jest, skarżą się panie, tak, że mężczyźni nawet zapominają o tym. Czy jestem czuły? Prawda? Nie na swój sposób, że jej umyję samochód, prawda? No to jest czułość, owszem, ale czy ja też wiem, co to znaczy dla niej być czułym? Tak, żeby to do niej dotarło. No i wreszcie pracowitość. Tu można sobie, standardowy mężczyzna sobie myśli, no, tak?
Jak to okazywać, jak kobiety odbierają?
To znaczy tak, oczywiście tu trzeba rozmawiać z żoną, prawda? I trzeba pamiętać, bo mówię nie tylko do mężczyzn żonatych, ale też do innych mężczyzn, że ta czułość powinna być dostosowana do więzi. Prawda? Co jest takim największym wyrazem czułości między dwojgiem ludzi? Nie ma większego. Co jest? Panowie. Oczywiście, współżycie. Nie ma bardziej intymnego gestu. Nie ma. Logicznie, skoro to jest najbardziej intymny gest, no to i więź powinna być najsilniejsza. Dlatego prosta sprawa, nie trzeba wcale tłumaczyć czystości przedmałżeńskiej, odwołując się do zaplecza religijnego. Oczywiście dla osób wierzących to jest przede wszystkim wartość. Natomiast jak rozmawiam z kimś, kto nie ceni sobie tego, no to wystarczy czysta logika, tak? No skoro to jest najbardziej intymny gest, no to potrzebuje najsilniejszej więzi. Jest tylko jedna taka więź, małżeńska. Nie? My wiemy, słuchajcie, to święty Paweł o tym pisał, że stosunek cielesny z kobietą wiąże, tworzy, zadzierzga jakby w ten sposób między dwojgiem ludzi więź transcendentalną. Nie? Czyli jak w oczach Boga ten akt jest ważny, jak jest istotny. Więc po pierwsze, ta czułość musi być dostosowana do więzi, tak? No, gdybym teraz was zaczął przytulać, to pewnie bym nie zdążył nawet pierwszego z brzegu przytulić. No. A już by jechała karetka z Kobierzyna, bo wy jesteście sprawni, widzę tutaj, dobrze zarządzacie różnymi rzeczami. I słusznie. Proste. Gest niedostosowany do więzi. Nie? Więc jeśli jestem księdzem, no to oczywiście z pewnych gestów rezygnuję w relacjach z kobietami, ale nie ze wszystkich. Zaskoczę może was, dla mnie samego to było zaskoczenie, bo pytanie bardzo dobre. Nie chcę uciec, to był taki dłuższy wstęp, bo ja w ten sposób lubię odpowiadać. Pierwszym i chyba najlepszym wyrazem czułości jest cierpliwość. Ktoś, kto jest czuły, to jest cierpliwy. I tutaj przypomina mi się taka historia z mojego życia. Pamiętam, kiedyś przyszedłem do przychodni po godzinach i chciałem, żeby mnie lekarz przyjął. No, prosiłem, siedziałem na tym korytarzu, tak zdenerwowany, tupałem nogą i chodziła pani, sprzątała tam, zamiatała, widzi, że jestem zdenerwowany. I ona mówi do mnie tak. Proszę pana, cierpliwości, mówi, na cierpliwości jeszcze nikt nie stracił. Miała rację. Lekarz mnie przyjął, poczekałem chyba jeszcze z 10 minut, ale nie musiałem iść następnego dnia. Cierpliwość. Nie? Czy ja jestem cierpliwy? Nie? Żona mi coś tam znowu opowiada, prawda? Córki do mnie wyskakują, bo to wiecie, że kobiety mają taką potrzebę psychiczną mówić. Jak przychodzę z pracy, to nie wiem, której mam słuchać, prawda? Bo wylatują cztery, prawda? To o tym też powiem, bo trzeba zacząć od słuchania żony, nie? To jest ważne. Ale to czasami jest trudno, to jest czasami nie do zniesienia wręcz, słuchajcie. No to, wiecie, no, mam czwórkę dzieci, tak? I tam trzecia z kolei córka mi przynosi rysunek w stylu dwóch poprzednich, nie? I tam on ma numer 128. Tato! Ładny? To ty! Słuchajcie, ile trzeba cierpliwości? A ja w tym czasie piszę ważną opinię, prawda? I teraz, jeśli jestem niecierpliwy, to je ranię. Dlaczego? Bo ona dostaje informację, coś jest ważniejsze ode mnie. Dla mojego taty są rzeczy ważniejsze ode mnie. Oczywiście to nie chodzi o to, żebym ja zawsze, prawda, jak mam pracę, no to rezygnował i tak dalej. To dla mężczyzny jest podwójnie trudne, bo wiecie panowie, że my mamy w sobie taki przymus zamknięcia, dokończenia sprawy. Nic tak nie irytuje, jak ktoś przychodzi, prawda, chodź na obiad, a ty właśnie dokręcasz, prawda, coś tam. No chodź na obiad, daj mi spokój, no chodź na obiad, nie? Nie, muszę tu dokręcić, bo inaczej... No muszę, mam coś w sobie takiego, że muszę zamknąć sprawę. Nie? No muszę jeszcze te dwa entery postawić, jak nie postawię, to po prostu będę o tym myślał cały obiad. Nie? Jak to jest trudne dla mężczyzny właśnie, to wymaga wychodzenia z siebie. Taka prosta, zwykła, żeby mieć cierpliwość. Nie? Więc to jest przede wszystkim. Nie? Mam kłopot w porozumieniu się z żoną. Rozmowy nie idą, czasami latami. Ale siadam, proponuję, proszę, nie zmuszam, słuchajcie. Mężczyźni mają sposoby, nie? Prawda nas wyzwoli, dawaj, siadamy, mów. Powiedziała pod wpływem emocji i awantura, prawda? Nie? Dać taką przestrzeń. Kobiety mają inne sposoby, no? Czasami dla nas bardzo bolesne. Nie? Nie chcesz ze mną rozmawiać? Więc wiecie panowie, że tak jak mówię, cierpliwość to jest, jeśli ktoś jest cierpliwy, to jest na pewno czuły. No oczywiście mówienie o swoich uczuciach to nie jest łatwe. Dla wielu mężczyzn to jest duży trud mówić, nazywać uczucia, bo to wcale nie jest łatwe. Tym bardziej, że to też możemy, ryzykujemy wtedy zawsze. Prawda? No więc tak bym to widział. Prawda? Przytulenie, tego typu gesty, jeśli to jest bliska relacja, to jest córka, to jest syn, przytul go, pogłaszcz go po głowie. Przytulaj swoją żonę regularnie, często. Kilka razy dziennie. Możesz sobie zrobić taki plan przytulania, nie? Po obiedzie raz przytulę, po kolacji drugi raz, no, jeszcze to powiem, po śniadaniu raz, nie? A jak następnego dnia wypadają dni niepłodne, no to zwiększ ilość przytulania, prawda? No, chętnie będzie z tobą współżyła żona. Nie? Naprawdę kobiety tak to odbierają. Niektórzy mężczyźni myślą, że te głowy to nie bolą kobiet. Naprawdę bolą. Nie? No i pracowitość. Tak jak mówiłem, przeciętny mężczyzna powie, tu sobie nie mam nic do zarzucenia. Nie? No dobra, może nie jestem czuły, może mnie w domu nie ma, ale proszę. No? Tylko tutaj słuchajcie, sięgnę do tego, co pisze Jan Paweł II w Familiaris Consortio. On podając funkcję ojca pisze tak. Przez pracę spełnia zadanie dbania o rozwój wszystkich członków rodziny. Przez pracę, która nigdy nie rozbija rodziny, ale utwierdza ją w spójności i stałości. Nie? Czy moja praca nie rozbija rodziny? Słuchajcie, na jednych z rekolekcji zamkniętych byłem w samym gronie mężczyzn. Pan Bóg dał taką łaskę. Przyjechał Witia, taki mężczyzna ponad 30-letni, Litwin. No i tak w miarę, żeśmy się poznawali, no to człowiek wiadomo, powoli odsłania się, opowiada o różnych rzeczach. I on opowiedział coś, co mnie, słuchajcie, zszokowało wtedy. Witia był kierowcą, jest, był. Był kierowcą tirów. nawet tam miał jakieś zaświadczenia czy coś takiego, także on jak jeździł, to ciekawa rzecz, przyjechał do Polski, no to w ogóle nawet złotówki na transport nie stracił. Sprawny, myślący mężczyzna. Wszystko przywieźli go tam koledzy tirowcy. Coś tam im pokazywał, oni go brali po prostu. I on mówi mi tak, słuchaj, ja mam 5 dzieci. Ja byłem kierowcą tira, jeździłem i zauważyłem, że ta moja praca to zaczyna mi niszczyć relacje z żoną, z dziećmi. Wiecie, co on zrobił? Dla mnie to jest po prostu niesamowite. Założył sklep wędkarski, tam kogoś zatrudnił. On mówi, że praktycznie w tym sklepie to nie bywa, a on zajmuje się razem z żoną wychowaniem dzieci. Nie, obmyślił to sobie, ja nie umiem wam teraz szczegółów, bo to było ładnych parę lat temu, powiedzieć, jak on to sobie tam ze szczegółami wymyślił. Nie, nie zachęcam, żeby każdy z was sklep wędkarski zakładał, nie? Ale czy porzucał dotychczasową pracę? Nie. Chciałbym, żebyście panowie przemyśleli, prawda, na ile moja praca, prawda, którą podejmuję, nie rozbija rodziny, ale utwierdza ją w spójności i stałości. Oczywiście to bardzo ważne, prawda? I dawniej dzieci miały wielką łaskę, bo dziecko było uczone przez ojca zawodu. On był dla dziecka mistrzem, tak? Ta relacja dzięki temu była bardziej bliska, autentyczna. Dziecko nie miało poczucia, że jest opuszczone. Natomiast dzisiaj no, to jest różnie. Żyjemy w bardzo złożonym świecie społecznym. Ale warto sobie zadać takie pytanie. Oczywiście pracowitość dotyczy nie tylko pracy zarobkowej, ale też tego, co ja robię w domu. Nie tylko w sensie fizycznym. Słuchajcie, rozmowa z żoną i z dziećmi to też pracowitość. Naprawdę się, myślę, że jeśli są tu mężczyźni, a są mężczyźni na pewno, że żyją w związkach małżeńskich, no to nie muszę im tłumaczyć, że czasami się trzeba zmuszać do takiej rozmowy. Nie jest to łatwe. Mężczyzna najchętniej by się co? Wyzerował, zresetował, mówiąc tak kolokwialnie i nieładnie, tak? Bo my tak odpoczywamy. Stres, odciąć się. No, po internecie krąży taki zabawny filmik, czym się różni mózg mężczyzny od mózgu kobiety, to zachęcam, zobaczcie sobie. Rzeczywiście coś z tego jest, co w tym filmie. Stres, jak pojawia się stres, my go rozładowujemy w ten sposób, że się izolujemy od bodźców. Dlatego ja nigdy nie rozumiałem, jak byłem mały, dlaczego tak mężczyźni lubią chodzić na ryby. Że to głupie. No siedzi, rzuci, pociągnie, siedzi, prawda? Znowu rzuci, siedzi, patrzy. Jak trochę dorosłem, to stwierdziłem, że to całkiem ciekawe zajęcie. Nie? Jak trudno jest czasami z tego zrezygnować. Nie? Oczywiście to nie znaczy, że ja nie mam mieć przestrzeni, bo powinienem, jeśli ja też chcę kochać i wracam z pracy, no wysłucham, prawda, na dzień dobry tego wszystkiego, no to powinienem też mieć taką przestrzeń do tego, żeby ten stres ze mnie, prawda, zszedł. Żebym ja nie przynosił tego wszystkiego, co jest w pracy, nie wkładał w relacje z żoną, z dziećmi. Ale do tego no, potrzebna jest taka przestrzeń, jasny komunikat. Mężczyźni często tego nie umieją komunikować, a żony źle to odbierają. Tak? On czyta gazetę, prawda? Znam kobiety, naprawdę, które prawie podłożyły ogień pod łóżkiem, jak mąż wracał z pracy i kładł się z gazetą. To były wieczne awantury. Ale w tym była też jakaś część odpowiedzialności mężczyzny. On nigdy jej nie wytłumaczył. Słuchaj, ja tego potrzebuję. Ja nie wiem dlaczego. Tak jest, tak jestem zrobiony. Jeśli chodzi o miłość małżeńską, to jeszcze ważny taki aspekt. Właśnie dzięki temu odkryję, kim jestem, zrozumiem istotę mężczyzny. To znaczy hierarchia osób. Pamiętacie, mówiłem, że wracam do domu, tak, i teraz wybiegają różne osoby. Pierwsza powinna być małżonka, jeśli mówimy o życiu małżeńskim. No to dać dzieciom informację, ja zaraz do ciebie przyjdę, ale najpierw z nią. A? Hierarchia osób. Najpierw Pan Bóg, małżonka, dzieci, moi rodzice, no, teściowie, inni ludzie. Taka hierarchia osób. Nie? Podaję znak pokoju w kościele. Patrzcie, to są takie drobne gesty. Od kogo zaczynam? Nieważne, że małżonka najpierw podała wokół wszystkim. Nie? Takie są kobiety, że tam przyleciała półkosiorze, o mąż. Nie? Ja mężnie stoję i czekam, prawda, na nią. Zaczynam od niej. Później dzieci, później inne osoby. Zobaczcie, hierarchia osób. Jacek Bulikowski opowiadał taką piękną historię, że był kiedyś zaproszony przez jakichś swoich znajomych i tam nocowali. I oni zostali na następny dzień. Ten, który ich zapraszał, musiał iść do pracy, wrócił z pracy i taka scena. Przyszedł, przywitał się najpierw z żoną, pocałował ją, przytulił, z nią chwilę porozmawiał, później poszedł, pobawił się z dziećmi, a na końcu przyszedł do nich. I on mówi, to było wspaniałe. Nie obraził się wcale, wręcz przeciwnie, był zachwycony, prawda? Patrzcie, hierarchia osób. Nie? Ja wiem, że czasami trudno się jakby do tego nagiąć. To może pokazywać problemy w relacji. Nie? Dlaczego jak umiesz naprawiać komputery, telewizory, prawda, to twój stoi od miesięcy popsuty, czy ten, co u małżonki jest, powiedzmy, w kuchni stoi popsuty, a wokoło wszystkie sąsiadki mają naprawione. Nie? To jest inny problem. Ale powinno być na odwrót. Nie? Na ile... To warto sobie zadać pytanie, teraz będę wiedział, na ile ją kocham, nie? Na ile... jej prośba, a prośba innych osób, nie? Jak to wygląda? Jak prosi mnie małżonka, jak reaguje? Jak prosi mnie ktoś inny, jak ja reaguję? Andrzej, nie wiem, ile mam czasu, bo ja tak mogę długo. Jeszcze trochę. No więc hierarchia osób, bardzo ważna rzecz. To przy temacie czułości jeszcze, żeby o tym pamiętać, prawda? I tutaj tych problemów jest wiele oczywiście i one wynikają z rany, którą ma mężczyzna. Nie? Bardzo często te rany zadaje ojciec, to wiecie o tym dobrze, ale i matka. Nie? Ojciec, który jest nieobecny, rani brakiem swojej obecności syna, i sprawia, że później trudno mu też tę hierarchię osób zachować, dlatego że nieobecny ojciec sprawia, że syn zostaje z matką. A jeśli on zostaje z matką, to kobieta się na nim opiera, słuchajcie, i odbiera mu siłę. Dlaczego? Bo ona, wiecie o tym dobrze, że mamy przeważnie zabraniają wielu różnych rzeczy, takich, które chłopcy uwielbiają. Na przykład ktoś mi opowiadał, że dzieci tej osoby chodzą z dziećmi, z chłopcami, takie małżeństwo, które się rozwiodło, do klasy i kiedyś ci chłopcy przyszli w odwiedziny i bawili się bronią. Znaczy pistoletami, no, takimi zabawkami, prawda, nie prawdziwą bronią. Po czym przyleciała ich matka i zrobiła ogromną awanturę. Nie? Bo ona zabrania chłopcom takich brutalnych zabaw. Nie? Pytanie, czy to w ogóle jest do wyegzekwowania, nie? Bo mój syn na przykład pewnego razu strzelał z gromnicy. Wracaliśmy z kościoła Matki Bożej Gromnicznej, no i przyłapałem go na tym, jak mierzył z gromnicy i po prostu strzelał, tak? Zabiorę mu gromnicę, będzie strzelał z palcy, prawda? No co mu zrobię? Albo wygryzie sobie z chleba pistolet, no i co? Zabierzesz mu chleb przy kolacji? Nie? Więc zobaczcie, odbiera siłę. Rani też matka wtedy, kiedy źle mówi ojcu. Miałem taki przypadek, słuchajcie, to już w sądzie było. Niezwykła rzecz. Ojciec był kryminalistą. Miał dwóch synów. Odsiadywał wyrok kilkuletni za próbę gwałtu na prostytutce z nożem. Możecie sobie wyobrazić, co to za mężczyzna. No, psychopata. Ja go badałem, rzeczywiście tam praktycznie żadnych wartości. I wyobraźcie sobie, że do tego człowieka, który tam przyłożył prostytutce nóż do brzucha, synowie uciekali od matki. 40 kilometrów na rowerze dwóch chłopców jechało, uciekało od matki do ojca, bo dzieci były po jego wyjściu z więzienia. Oni się rozwiedli. Ja ich pytałem dlaczego. Wiecie dlaczego? Bo matka mówiła, że to jest zboczeniec. I oni to słyszeli. To był zboczeniec. Nie, to nie był normalnie ukształtowany mężczyzna. Ale słuchajcie, ich to tak zraniło, że oni stanęli przeciwko matce. To matka się nimi zajmowała, matka się nimi opiekowała i tak dalej, ale nie szczędziła też im, prawda, tego typu informacji. Oni by sami doszli do tego. Nie? Efekt jest taki, słuchajcie, że oni w tym momencie są tego ojca, no bo po prostu nie było możliwości zatrzymania ich u matki. No, żadnych możliwości nie było. Środowisko rozwoju dla tych dzieci jest, wiecie, jaki nie najlepszy tego człowieka. On nie zrezygnował z pornografii, on nie zrezygnował z tych swoich nawyków, powiedzmy, przedwięziennych, nie? Tam żadnej refleksji nie było na temat swojej odsiadki. Mówił, że po prostu został wrobiony. Nie? Czyli żadnego uznania tego, co zrobił. W takim środowisku się ci chłopcy wychowują. Nie, nie było możliwości, fizycznej możliwości zatrzymania tych chłopców. No więc rani bardzo taka sytuacja. I teraz my coś z tą raną musimy zrobić, bo później wchodzimy w nowe relacje i jeśli to było tak, jak mówiłem, że ojciec był nieobecny, to słuchajcie, badania pokazują, że lepiej jakby umarł. No brutalne, co mówię, ale naprawdę dużo w tym subiektywnej ocenie dzieci dużo lepiej wypada, jeśli chodzi o rozwój. Ojciec, który nie żyje, niż taki, który żyje, a był nieobecny. Nie? Więc jak ta obecność fizyczna i właśnie czułość jest ważna, bo ojciec może być fizycznie w domu, ale jest nieczuły, jest niedostępny. I to też jest dla dziecka duża trudność. Tacy mężczyźni boją się kobiet i my żyjemy w takiej cywilizacji, w której mężczyźni boją się kobiet. Nie? Dlatego, że są wychowywani przez matki, wtedy, kiedy ojcowie powinni się włączyć w ich wychowanie. Nie? I dlatego trudno im, wracam do tego filmu Spotkanie, przewodzić, raczej podążają za. Dlatego jeśli ja odkrywam swoją ranę, a muszę ją odkryć, jeśli wchodzę w bliskie, intymne relacje z kobietami, to ta rana się ujawni. No to znowu zostaje pytanie, co z nią robić? Są potrzebni mężczyźni, przede wszystkim jest potrzebny ojciec, czy Bóg Ojciec. I tutaj doświadczenie Boga Ojca jest doświadczeniem uzdrawiającym. To Eldridge o tym pisał. Często zaczyna się od kłótni z Bogiem. Dlaczego mi to zrobiłeś? Dlaczego ja dorastałem w domu bez ojca? Dlaczego moja matka źle mówiła o ojcu? Dlaczego były wszystkie te awantury? Czemu nie miałem normalnego dzieciństwa? Czemu mój ojciec mnie nie przytulał? Nie? Taka męska rozmowa z Bogiem. Nie? Czy jeśli masz takie doświadczenia, czy taką rozmowę odbyłeś? Słuchajcie, często od tego zaczyna się życie duchowe. Nie? Polecam Księgę Hioba. My mamy taki uładzony obraz Hiob, prawda? Bóg dał, Bóg zabrał, prawda? Tylko taki wycinek. On się kłóci z Bogiem, on mówi, on Bogu wyrzuca. On się nie odwrócił od Boga, ale Bogu wyrzuca. Mówi, dlaczego mi się to stało? Ja byłem sprawiedliwy i mnie się tak źle dzieje, a ten, który tobie nie służy, który jest kłamcą, który jest obłudnikiem, to jemu się dzieje dobrze. Nie? A zobaczcie psalmy złorzeczące. Są takie psalmy w Piśmie Świętym. Kiedyś były w Brewiarzu, w tej nowej wersji już posoborowej nie ma, ale są takie. Nie? Ilu z nas nosi ranę po ojcu, po matce, która często gdzieś tam owocuje gniewem, nienawiścią? To jest dobry moment do tego, żeby sięgnąć do psalmów złorzeczących. To aż włos się jeży, prawda? Żeby zginęła cała twoja rodzina, prawda? Żebyś, Boże, tam wygubił jego dzieci. Żebyś, no okropny. Nie? A słuchajcie, co ma mówić ktoś, to prawdziwa sytuacja, kogo rodzice zostawili w wieku półtora, jak miał półtora roku w domu dziecka, chłopak. Ojciec się w ogóle nie pojawił. Matka tylko dzwoniła, słuchajcie, raz w miesiącu, bo wiedziała, była cwana, że jeśli jest kontakt raz w miesiącu z dzieckiem, to nie można go oddać do adopcji. Raz w miesiącu dzwoniła Nie pytała, jak tam dziecko, tylko no co słychać. Był odnotowany kontakt. Jak dziecko miało 6 lat, jak ten chłopak miał 6 lat, to pojawił się mężczyzna, lekarz, chciał go adoptować. Słuchajcie, ta matka raz wtedy przyjechała. Powiedziała, nie. Co ma czuć taki chłopak? Nie? Będzie czuł nienawiść, będzie czuł gniew. To nie jest problem gniewu i nienawiści. Również do Boga. To jest problem do tego, żeby z tym wszystkim do Niego pójść autentycznie, pokłócić się z Nim. Zobaczcie na Jeremiasza. Jeremiasz mówi, nie będę ci służył, bo tylko muszę mówić takie rzeczy, co się nikomu nie podobają. Tu mnie chcą zabić, prawda, stamtąd mnie wyganiają. Mam tego dosyć. Umieram. Nie? Kładę się i umieram. A Bóg wysła anioła, anioł go stuka, wstawa i jedz, pij. Mamy księdza na sali? Dwóch księży, to poprosimy o korektę. Eliasz. To złączyłem, przepraszam. To jest, mówiłem wam, że mężczyzna wszystko potrafi udowodnić. Tak. Tak. W każdym razie chodzi o to, że uczciwie mam stanąć i czy ja uczciwie stanąłem i Bogu, mówiąc tak kolokwialnie, wygarnąłem. No to jest często początek mojego zdrowienia. Inaczej moje relacje będą obciążone tym gniewem. Tak na koniec już, bo mówiliśmy o tym aspekcie małżeńskim, no to dwa słowa o aspekcie rodzicielskim, czyli byciu ojcem. I tutaj znowu wracam do Familiaris Consortio. Jan Paweł II pisze tak. Mężczyzna, ukazując i przeżywając na ziemi ojcostwo samego Boga, powołany jest do zabezpieczenia równego rozwoju wszystkim członkom rodziny. Równego rozwoju wszystkim członkom rodziny. Spełnia to zadanie przez wielkoduszną odpowiedzialność za życie poczęte pod sercem matki. Pierwsza funkcja ojca, czy jakiś taki element istotowo ważny, element tożsamości, ochrona życia poczętego, przez troskliwe pełnienie obowiązku wychowania dzielonego ze współmałżonkiem. Nie? Czyli ja nie mogę się wycofać z życia rodzinnego, z wychowania moich dzieci. To ja często lepiej sobie poradzę z problemami w szkole niż moja małżonka, jak jest sytuacja kryzysowa, bo mogę twardo coś powiedzieć. Wreszcie przez pracę, która nigdy nie rozbija rodziny, ale utwierdza ją w spójności i stałości, przez dawanie świadectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego, które skutecznie wprowadza dzieci w żywe doświadczenie Chrystusa i Kościoła. Znaczy ta duchowość, te wszystkie elementy tutaj gdzieś będą też poruszane, ale kładę nacisk na ten równy rozwój wszystkich członków rodziny. Nie? Popatrzcie, i to, na to można popatrzeć w wielu różnych wymiarach. Nie tylko w wymiarze takim rodzinnym, ojciec, matka, prawda, ale nie wiem, w wymiarze na przykład społecznym na poziomie gminy, prawda, burmistrz czy prezydent jako ojciec, nie? Czy on dba o nienarodzonych? Czy chroni? Nie? Czy bierze odpowiedzialność za wychowanie młodych ludzi? W tym roku w Polsce 2,5 tysiąca szkół jest zamykanych, zamkniętych już pewnie. 2,5 tysiąca szkół. Nie? Wreszcie, czy porządnie, uczciwie pracuje? W sposób, który nie niszczy, prawda? No i czy daje świadectwo? Czy jest człowiekiem sumienia? To w wielu różnych wymiarach. Prawda? Ksiądz, który nie jest czuły dla swoich parafian, który nie jest obecny, to jest ksiądz, których nie kocha zwyczajnie. Nie? Przysiędza, mogę się wyspowiadać, a nie, 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 ja tutaj mam rusztowanie robotników, to może kiedy indziej. Nie? Brak hierarchii ważności. rusztowanie ważniejsze od człowieka. Nie? Ojciec, który, to co mówiłem, ojciec, który mówi, nie, ja muszę napisać, to jest ważniejsze, ja muszę przykręcić, to idź mi stąd. Więc ja myślę, że bardzo ładnie tutaj Jan Paweł II wypunktował te cztery funkcje. My, mężczyźni, lubimy bardzo takie konkretne rzeczy i to są konkretne rzeczy. Nie? Na ile jestem otwarty na życie? Co się ze mną dzieje, jak żona mi powie, słuchaj, spodziewamy się 5., 6., 3. dziecka. Nie? Czy jeśli tego pragnie, uczestniczę wspólnie tam w porodzie, prawda? Różnie bywa. Mam takiego bardzo dobrego kolegę, który zasnął przy porodzie rodzinnym. Budzili go tam pod koniec, mówią, wstawaj pan. No? Mówi, wiesz, no byłem taki zmęczony cały dzień w trasie, nie? Tak żona, nic się nie działo, to przysnąłem. Ale był z żoną, był. Także zachęcam bardzo do przemyślenia tutaj tych różnych aspektów, tutaj, tak jak mówię, tych skojarzeń pojawiło się wiele dotyczących tematu, ale i temat niełatwy. Dlatego Pan Bóg tak chciał, żebyśmy poznawali swoją męskość w relacji z kobiecością. Ja myślę, że warto o tym pamiętać i warto Jego prosić o siłę właśnie do takiego podejmowania roli mężczyzny. Dziękuję Wam za uwagę.